Witajcie, bracia i siostry. Dobrze być tu dzisiaj z wami. Mam nadzieję, że będzie też dobrze wam ze mną po tym kazaniu. Wiem, że byłem tutaj mniej więcej rok temu i mówiłem wtedy, pamiętam, o miłości. Czy ktoś pamięta to? Niektórzy pamiętają. Kiedy zastanawiałem się, o czym miałbym dzisiaj powiedzieć, to Bóg położył mi na sercu słowo, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. I wierzę w to, że Bóg tak jak wtedy mówił do nas wszystkich, tak też i dzisiaj będzie do nas mówił. Przyjdźmy do Niego na moment w modlitwie. Zawołajmy o błogosławieństwo, namaszczenie Duchem Świętym, tak żeby słowo dzisiaj mogło wchodzić do naszego serca bez żadnych oporów. Prosimy Ciebie, nasz Zbawicielu, abyś dotykał się teraz naszych serc, abyś otwierał nasze duchowe oczy, nasze duchowe uszy, abyś mówił do nas, aby każdy, kto dzisiaj jest na tym miejscu, mógł wyjść z tego miejsca pokrzepiony, podniesiony, zachęcony, a może ostrzeżony. Panie, Ty jesteś Bogiem życia i chcę Cię prosić, żebyś przez Słowo swoje dzisiaj dawał nam życie. Amen. Będziemy czytali z Księgi Objawienia. Księga Objawienia zawsze kojarzy nam się z bardzo wieloma różnymi interpretacjami. Dzisiaj niczego nie będziemy interpretować. Wyjmiemy pewne fragmenty z tej księgi, które bez względu na to, czy są w tej księdze, czy byłyby w innej, są tak samo aktualne. Księga Objawienia została napisana mniej więcej w 90 roku. Już około 60 lat Chrystusa nie było fizycznie na tym świecie, ale już był Kościół. Już był Kościół. Czy znamy ludzi, którzy 60 lat wierzą w Boga? Czy znamy takich ludzi? Może sami jesteśmy ludźmi, którzy od 60 lat wierzą w Boga. Jakie były koleje losu? Czy zdarzały nam się potknięcia? Czy zdarzały nam się zwątpienia? Czy zdarzały się gorsze, lepsze dni? Czy z perspektywy czasu, patrząc wstecz, zauważyliśmy, że dzisiaj nie popełnilibyśmy tego błędu, że dzisiaj bylibyśmy mądrzejsi, gdybyśmy wtedy posłuchali ludzi, którzy dobrze nam radzili. Właśnie coś takiego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli w tej księdze. Niektórzy mówią, że listy do Kościoła zawarte w Księdze Objawienia to tak naprawdę przesłanie do całego Kościoła wszystkich wieków. Być może tak jest, ale na pewno te wszystkie listy, które zostały zapisane w Księdze Objawienia, były przesłaniem do Kościoła w tamtym czasie. I ono nie straciło w żadnym wypadku na aktualności. Dlatego chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Jezus mówił do Kościołów w tamtym czasie. Czego oczekiwał od Kościołów? Czego oczekiwał od swojego ludu? Bo okazuje się, że on tego samego oczekuje dzisiaj od nas. I być może niektórzy z nas znajdą tutaj pociechę. Być może niektórzy z nas znajdą pokrzepienie. Ale być może niektórzy z nas będą ostrzeżeni i będą musieli pokutować. A więc zacznijmy. Pójdźmy w taką krótką podróż przez wszystkie 7 kościołów i zobaczmy, co Jezus do nich mówił, bo On to do nas mówi. Otwórzmy sobie objawienie świętego Jana w rozdziale 2. Znajdujemy tam kościół efeski. Kościół w Efezie to był niezwykle błogosławiony kościół. To był kościół, którym usługiwał apostoł Jan, kościół, w którym usługiwał Tymoteusz, dwie niezwykłe postaci Nowego Testamentu. Ale nie to jest dzisiaj dla nas ważne, ale to, co jest zapisane w drugim, trzecim i czwartym wersecie. Przeczytajmy. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Drodzy bracia i siostry, tu jest napisane na początku tego drugiego wersetu: znam uczynki twoje. Ile rzeczy wykonujemy wtedy, kiedy nikt nie widzi? Jak postępujemy wtedy, kiedy nikt nie patrzy? Bóg mówi: znam uczynki twoje. Z jednej strony jest to niezwykłe pocieszenie, że Bóg jest z nami zawsze. Ale z drugiej strony przyznajmy, że jest to przerażające. On wie wszystko. Mogę przyjść do kościoła elegancko ubrany. Mogę śpiewać pieśni, mogę wznosić ręce. Mogę dzielić się pieniędzmi, które Bóg mi daje. Ale co Bóg powie o moim życiu? Gdyby Bóg pojawił się tutaj, do ilu z nas powiedziałby wtedy: znam twoje uczynki? Oni ich nie znają, ale ja znam twoje uczynki. To, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, to taką oczywistą prawdę, o której lubimy zapominać. Ja znam twoje uczynki. Ja wiem, co robisz. Ja wiem, co mówisz. Jak wiem, jak się zachowujesz. Znam też twój trud. Bracia, siostry, czy trudzimy się w swoim życiu z Bogiem? Nie chodzi o to, czy wykonujemy ciężką pracę. Ale czy jest dla nas pewnym trudem być uczniem Chrystusa? Czy lubimy się trudzić jako uczniowie Chrystusa? Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że czasami się trzeba zaprzeć samego siebie. Jezus mówi do Kościoła w Efezie i do nas: zapieraj się samego siebie. Trudź się w życiu ze mną. To nie jest prostą rzeczą być uczniem Chrystusa, ale to jest piękną rzeczą być uczniem Chrystusa. Znam wytrwałość twoją. Moi drodzy, czy jesteśmy wytrwali w życiu? Czy jesteśmy w życiu wytrwali? Czy nasza społeczność z Bogiem jest nacechowana wytrwałością? Czy nasza społeczność w Kościele jest nacechowana wytrwałością? Dzisiaj kilka razy usłyszeliśmy w modlitwach o tym, że mamy mgłę. Ilu z nas nie przyszło, bo jest mgła? Ilu z nas nie przychodzi, bo jest deszcz, bo jest śnieg, bo jest ciemno, bo jest zimno? Być chrześcijaninem to czasami zaprzeć się samego siebie. Trudzić się. Dla Pana. Jaką służbę wykonujesz, drogi bracie i siostro? Wymieniono tutaj dwie siostry, które będą sprzątały, jak rozumiem, w przyszłym tygodniu. Ile razy ty sprzątałeś ten kościół? Ile razy wyczyściłeś to wszystko, co otacza ten kościół? Ile razy przyniosłeś braciom i siostrom świeżo upieczone ciasto? Ile razy zadbałeś o to, żeby wszystkie żarówki były wymienione? Nie możesz cierpieć złych. Oj, ja nie mogę cierpieć złych. Ale wiecie, kto nie może cierpieć złych? Ten, kto nie cierpi zła. Czy jestem człowiekiem, który nie cierpi zła? Czy kiedy idę ulicą, widzę, że dzieje się komuś krzywda, czy jest mi to całkiem obojętne? A jeśli nie jest mi obojętne, to co zrobiłem w tej sprawie? Czy podszedłem do tego człowieka i powiedziałem mu: krzywdzisz? A do tego drugiego powiedziałem: nie martw się, ja ci pomogę. Czy reagujemy na zło? Czy jest nam zupełnie obojętne? Żeby zło się mogło rozszerzać na świecie, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. A przecież jesteśmy solą tego świata. To my powinniśmy zmieniać smak tego świata. To nie świat powinien zmieniać smak Kościoła. Czy jestem człowiekiem, który nie cierpi zła, nie lubi zła, nie kojarzy się w żaden sposób ze złem? Masz wytrwałość. Cierpiałeś dla imienia mojego, a nie ustałeś. Czy jesteśmy ludźmi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa? Czasami to cierpienie wydaje się trochę iluzoryczne w Polsce, w Czechach. Kto tu cierpi? Z jakiego powodu? Ale ileż to ludzi, ja znam takich ludzi, cierpiało z powodu niechęci, a nawet nienawiści własnej rodziny, wtedy, kiedy poznali Chrystusa. Ale znam też takich, którzy zrezygnowali z Chrystusa, aby nie odbierać nienawiści swojej rodziny, swoich najbliższych. Jezus mówi, czy cierpisz dla mojego imienia? Czy jesteś gotów znosić cierpienie? Jak to w twoim życiu wygląda? Jezus mówi, nie powinieneś ustawać w swoim życiu ze mną. Modliliśmy się dzisiaj o ludzi, którzy mają gorszy czas. Z ogromnym szacunkiem podchodzę zawsze do człowieka, ale chcę wam powiedzieć, że bardzo często mówimy, tłumacząc swoje zaniedbania, mamy gorszy czas, mamy zły czas. Zdarza się, że człowiek ma taki czas, nawet kiedy czytamy Biblię, znajdujemy ludzi, którzy wspominają o tym. Chociażby król Dawid mówi, idę ciemną doliną. Ale też mówi, zła się nie ulęknę, bo jest Pan ze mną. Czy to, że mam gorszy czas, to znaczy, że Boga nie ma przy mnie? Że Bóg nie interesuje się moimi problemami? Że Bóg nie jest zainteresowany, żeby wyprowadzić mnie z tej sytuacji? Nie ma powodu, żeby ustawać w życiu z Bogiem. Nie ma żadnego wytłumaczenia, aby ustawać w życiu z Bogiem. Chrystus prowadzony na krzyż, czy miał gorszy czas? Na pewno nie czuł się dobrze fizycznie. Na pewno nie czuł się dobrze psychicznie, bo był w pełni człowiekiem. Ale czy widzimy i słyszymy go, jak narzeka? Nie. On pocieszał tych, którzy stali obok. Płaczcie nad sobą, płaczcie nad swoimi najbliższymi, ale nie nade mną. Czwarty werset mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Drodzy bracia i siostry, czy Jezus jest naszą jedyną miłością? Czy Jezus jest moją jedyną miłością? Ktoś może powiedzieć, ale dlaczego tak mówisz? Przecież jest rodzina. Jest żona, jest mąż. Czyż nie Jezus powiedział, jeśli nie będziesz miał nienawiści ojca, matki i tak dalej, i tak dalej. Nie możesz pójść za mną. Nie jesteś mnie godzien. Czy to nie są Jego słowa? Czy Jezus był szalony, nie wiedział, co mówi? Czy Jezus jest moją jedyną miłością? Problem z Kościołem w Efezie polegał na tym, że oni porzucili swoją jedyną miłość. Jezus mówi, wy jesteście ludźmi, którzy się trudzą. Wy jesteście ludźmi, którzy się nie ustają. Macie wytrwałość. Nie cierpicie zła i złych ludzi. Ale nie kochacie mnie. Nie kochacie mnie. Co takiego zdarzyło się w tym Kościele? Coś, co często zdarza się dzisiaj. A mianowicie Kościół zamienił się w grono ludzi religijnych, którzy mieli swoją liturgię, którzy mieli swoje obowiązki, którzy wiedzieli, że w niedzielę przychodzi się na nabożeństwo. Ale co było przez tydzień? A Jezus mówi do tego Kościoła, ja znam twoje uczynki, ja wiem, co ty robisz przez ten tydzień. Ja wiem, co robisz w każdym dniu tego tygodnia. Wiem o tobie wszystko. Dlatego mówię ci, że porzuciłeś mnie. Dlatego mówię ci, że porzuciłeś kogoś, kto jest sensem i treścią twojego życia. Drodzy bracia i siostry, to nie była tragedia tylko tamtych czasów. To jest tragedia Kościoła przez 2000 lat. Przez 2000 lat ciągle byli ludzie, którzy zamieniali uczniostwo w Chrystusie na pustą religię. Ciągle byli tacy ludzie. I w każdym kościele byli tacy ludzie. Nawet w najlepszych kościołach nie brakowało takich ludzi. Jeśli dzisiaj Bóg posłał cię do tego miejsca, to Bóg mówi do ciebie, drogi przyjacielu, że koniec takim życiem, że jeśli naprawdę chcesz być człowiekiem zbawionym, to nie wystarczy się tylko nazywać chrześcijaninem. Ale do tego dopiero dojdziemy, bo o tym też Chrystus mówi do Kościoła. W drugim z listów, a mowa jest o liście do Kościoła Smyrnie, w 10 wersecie Pan Jezus mówi do tego Kościoła: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Chciałbym przywołać pewien obraz, przykład. Zapewne wielokrotnie byliście świadkami, jak narzeczeni składali sobie wzajemnie ślubowanie. I słyszeliśmy słowa, które są z ich ust, które padały z ich ust. One są różne, te formułki są bardzo różne, ale jest tam jedna formułka, która zawsze jest. I ona mówi tak: będę cię kochał na zawsze, do śmierci. Będę cię kochała na zawsze, do śmierci. Jezus mówi: bądź wierny aż do śmierci. Jeśli jesteś w małżeństwie, to zadaj sobie pytanie dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, czy kochasz swojego męża, czy kochasz swoją żonę bardziej niż wtedy, kiedy wypowiadałeś do niej te słowa? Bo jeśli na to pytanie nie będziesz mógł powiedzieć tak, to obawiam się, że na pytanie, czy kochasz Jezusa aż do śmierci, też nie będziesz mógł powiedzieć, że kochasz Go bardziej niż wtedy, kiedy rozpocząłeś swoją podróż. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Biblia powiada, że jeśli nie możesz kochać człowieka, którego widzisz, to nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Dla mnie osobiście małżeństwo wierzących ludzi, które się kocha, jest dowodem tego, że kochają Boga. Nie trzeba wiele tłumaczyć wtedy. Ludzie, którzy potrafią sobie wybaczać, którzy potrafią uśmiechnąć się do ciebie nawet w trudnych chwilach. Ludzie, którzy są dla siebie pomocą, którzy potrafią po prostu wytrzymać ze sobą 10, 20, 30, 40 lat. Nie mają problemu, żeby wytrzymać z Jezusem. Nie mają problemu, żeby nie kochać Jezusa. Ponieważ On niczego złego im nigdy nie zrobił. A ludzie wzajemnie się ranią. Jeśli pomimo to potrafią się kochać, to potrafią też kochać swojego Zbawiciela. Jeśli będziemy uważnie czytali wszystkie listy, to we wszystkich listach, za wyjątkiem jednego, Jezus mówi do zborów: znam twoje uczynki. Ale w tym przypadku Jezus nie mówi do Kościoła: znam twoje uczynki. Jezus mówi w tym przypadku coś innego. Znam ucisk twój i ubóstwo. Ucisk twój i ubóstwo. Jest pewną tajemnicą fakt, że miłość, prawdziwa miłość, nosi w sobie właśnie te dwie cechy: ubóstwa i ucisku. Dlaczego ubóstwa? Dlatego, że wyzbywam się wszystkiego dla tego drugiego. Tak jest w małżeństwie, ale też tak jest w kościele, moi drodzy. Moją radością jest oglądać, że moim braciem jest lepiej niż mnie. Jak jest w świecie? Moją radością jest oglądać, że jest mi lepiej niż im. Ale w Kościele moją radością jest widzieć, że jest im lepiej niż mnie. Na tym polega fakt, że człowiek wyzbywa się wszystkiego. Prawdziwa miłość, miłość agape, to miłość, która daje. Daje, daje i z tego czerpie radość. Ucisk. Ucisk polega na tym, że pomimo tego, że często tak zwana racja jest po mojej stronie, to potrafię jednak w ciszy, w skupieniu, w uniżeniu przyjąć na siebie to jarzmo. Jezus coś takiego zrobił. On przyszedł na świat jako człowiek, był bez grzechu. Nie udowodniono mu żadnego grzechu, a przyjął na siebie grzechy nas wszystkich. Zrobił to w pokorze, zrobił to w uniżeniu. Nie dopominał się prawda siebie. Więc jeżeli jestem człowiekiem, który jest czy w małżeństwie, czy w kościele i jest raniony, a potrafi to przyjąć w pokorze, w uniżeniu, to jest błogosławieństwem dla wielu. Dla swojej żony, męża, ale też dla całego Kościoła. To jest jedyny Kościół, który usłyszał od Pana: znam ucisk twój i ubóstwo. To oznacza, że Jezus nie miał zarzutu do tego Kościoła. To oznacza, że Jezus, patrząc na ten Kościół, można powiedzieć tak po ludzku, uśmiechnął się i powiedział: oni są moi. Ja znam ich ucisk, ja znam ich cierpienie. I oni byli w stanie wytrwać aż do końca, wytrwać aż do śmierci. Co nam Jezus mówi w tym obrazie, w tym przekazie, który był skierowany do Kościoła Smyrnie? Mówi nam: kochaj, miłuj, rezygnuj z siebie, umiłuj prawdziwie ubóstwo i ucisk, a staniesz się błogosławieństwem dla wielu, naprawdę dla wielu. I to nie ujdzie uwagi ludzi. A Jezus w zamian mówi: znam twoje cierpienie. Nie jesteś w tym sam. Znam twój ucisk. Nie jesteś w tym sam. Nie musimy być herosami w swoim życiu. My czerpiemy z mocy Ducha Świętego. Ale żeby móc z niej czerpać, to trzeba być w jedności ze swoim Panem. Trzeba Go kochać. Trzeba Go miłować. Kolejny kościół, który wymieniony jest w Księdze Objawienia, to kościół w Pergamie czy w Pergamonie, różnie tłumaczona jest nazwa tej miejscowości. I Pan mówi: wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie mieszkasz. To jest ciekawe. Pergamon był takim centrum kultu demonicznego, właściwie centrum kultu szatana. Jeżeli ktoś bywa w Berlinie, może sobie pójść do muzeum, które gromadzi wszystko, co zostało z Bliskiego Wschodu przywiezione do Niemiec, i tam znajdzie pewną ciekawą rzecz. Została odnaleziona, wykopana przez Heinricha Schliemanna. Wielki, ogromny, czarny stół w nienaruszonym stanie. To był ołtarz, na którym składano ofiary szatanowi. On naprawdę istnieje. I Jezus mówi do kościoła w Pergamonie: wiem, gdzie mieszkasz. Tam jest tron szatana. A czy my z tego coś mamy praktycznie, że Jezus to powiedział do tamtych ludzi? Rozejrzyjmy się wokół. Gdzie my mieszkamy? Czy nie tam, gdzie jest tron szatana? Rozejrzyjmy się wokół, jak świat wygląda dzisiaj. I przyjrzyjmy się, w jakim kierunku ten świat zdąża. Kto tu jest Panem na tym świecie? Komu się tutaj oddaje cześć? A zbliżają się dni i lata, kiedy przynajmniej niektórzy z nas zobaczą naprawdę, komu ten świat służy. Nic nie zmieniło się przez te lata. Chyba tylko tyle, że zło przybrało takie bardzo realne kształty. I już niepotrzebny jest jakiś ołtarz, ponieważ cały ten świat powoli zaczyna oddawać cześć diabłu. A więc żyjemy w tych samych warunkach, tak jak tamten kościół żył w tej miejscowości, w Pergamonie. Nie jesteśmy więc pozbawieni zrozumienia tego, co Jezus mówił tam do tego kościoła. Jest zapisane dalej, trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary. Jak jest z nami? Czy Jezus może powiedzieć to o każdym z nas? Że w tym świecie, w którym diabeł ma swoje mieszkanie, czy zapaliliśmy się jego imienia, czy nie? Jak to jest z naszym życiem? Jak nas znają w miejscu, w którym pracujemy? Jako kogo? Jak nas znają w miejscu, w którym się uczymy? Jako kogo? Jak nas znają nasi sąsiedzi? Jako kogo? Jeśli nikt nie wie, że wierzymy, jeśli nikt nie zorientował się, że jesteśmy inni od wszystkich pozostałych, to może się zapytajmy naszego Boga, czy nie zaparliśmy się Jego imienia. Jak to jest z nami? Jest prawdą, że jeśli ludzie wiedzą, iż jestem chrześcijaninem, to płacę za to cenę. To jest prawda. Nie zawsze jest to cena nienawiści. Nie zawsze jest to cena złości. Nie zawsze jest to cena pogardy. Ale jeśli chcę być uczniem Chrystusa, jeśli chcę być solą ziemi, światłem tego świata, to ludzie muszą o tym wiedzieć. I nie chodzi o to, że ja mam nosić jakieś napisy na swoim ubraniu. To moje życie świadczy o mnie. To moja postawa świadczy o mnie. Opowiem wam taką historię. Może jest śmieszna, ale coś obrazuje. Któregoś dnia wyszedłem i widzę, że robotnicy wykonują jakąś pracę, kopią, a przy tym straszliwie przeklinają. I zauważyłem, że tam jeden z nich jest jakimś brygadzistą czy kimś zarządzającym i mówię, ludzie, czemu wy tak przeklinacie? Jak wy możecie tak funkcjonować? Jak wy możecie tak przeklinać? Czy jesteście w stanie zgodzić się na to, żeby to przez wasze usta tak łatwo przechodziło? Zapadła cisza. Ten zarządzający tak popatrzył na mnie, jakby jakieś zjawisko zobaczył nie z tego świata i mówi, no, przepraszam. Wychodzę na drugi dzień, mieli takie nieszczęście. I znowu to samo. Oczywiście nie odpuściłem. Mówię, ludzie, co wy robicie? A ten brygadzista mówi tak, to nie ja, to oni. I znowu zapadła cisza, przerwali. Jeśli nie będziemy reagowali na zło, to ono się będzie rozszerzało. Ale jeśli reagujemy na zło, to narażamy się na to, że zło będzie chciało się odgryźć. Ale to nie znaczy, że mamy iść na kompromisy. Nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Żyjemy w dniach, których możemy na ekranach telewizorów oglądać, jak wielu wierzących ludzi, jak wielu chrześcijan umiera. Moi drodzy, co zrobiliśmy w tej sprawie? Co zrobiłeś ty w tej sprawie? Co byś zrobił, gdyby twój brat, twoja siostra rodzona zostali zabici z powodu swojej wiary? Zareagowałbyś jakoś? Coś byś zrobił? Na pewno. Ale wielu z nas nic nie robi, bo to jest daleko. A czy to naprawdę jest daleko? Przyjrzyjcie się. Czy moja ręka jedna od drugiej jest daleko? Przecież jesteśmy jednym ciałem. To nie jest daleko. Oni są częścią nas, a my jesteśmy częścią ich. Tworzymy jedno ciało w Chrystusie. I wielu z nas nic nie zrobiło w tej sprawie. A z jakiego powodu nic nie zrobiliśmy? Może to trudno powiedzieć tak wprost, ale dlatego, że nas to nie interesuje. A dlaczego nas nie interesuje? Bo nas Chrystus nie interesuje. Bo przychodzimy do Kościoła, ale nie żyjemy z Nim na co dzień. O czym rozmawiamy w naszych rodzinach? Kiedy siadamy do kolacji, do śniadania, o czym jest rozmowa? O czym rozmawiamy na spacerze, na który idziemy z rodziną? Co jest tematem tych rozmów? Jakie książki czytamy? Jaką prasę czytamy? Nie chodzi wcale o to, żeby kogoś recenzować, ale żeby uświadomić nam, że człowiek jest tym, co je. Także duchowy człowiek jest tym, co je. Jeżeli poszedłem na kompromis ze światem, jeżeli Chrystus przestał być najważniejszą moją miłością, to bardzo wiele rzeczy przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. A w zasadzie stają się obciążeniem, ponieważ muszę płacić za coś, co nie stanowi dla mnie aż tak wielkiej wartości. Kolejny kościół to kościół w Tiatyrze. I znowu ta fraza się powtarza. Znam uczynki Twoje. Znamy już tę frazę i wiemy, co Jezus ma nam do powiedzenia. Znam Twoją miłość. Znam Twoją wiarę. Znam Twoją służbę. Znam Twoją wytrwałość. I wiem, mówi Jezus, że Twoich uczynków jest więcej niż pierwszych. Jak jest z nami, moi kochani? Wiecie, bardzo często spotykam się z taką prawidłowością. Ludzie się nawracają, są gorący, przewróciliby dla Pana wszystko, na co i na kogo by zdołali wejść, wprowadzaliby rewolucję w Kościele. Są na wszystkich możliwych spotkaniach, a nawet sami dodatkowe jeszcze organizują. Mija rok i temperatura opada. Opowiem wam taką prawdziwą historię. Któregoś dnia w jednym ze zborów nowo nawróceni ludzie, mieli po kilka miesięcy, składali świadectwo tego, co dzieje się w ich życiu, jak żyją, jak funkcjonują, jak służą. A nobliwi zborownicy słuchali tego. I jeden z nich skomentował to tak. Zobaczymy za parę lat. Czy rozumiecie, co on powiedział? On po pierwsze złożył świadectwo o sobie. Złożył świadectwo o tym, że żyje religijnym życiem. Że już dawno umarło i zgasło to, co powinno żyć i żarzyć się światłem. Po drugie, życzył im jak najgorzej. Nie powiedział im, błogosławię was, jesteście zachętą dla mnie. To może ja jakoś dołączę do was teraz, bo wiecie, we mnie to po prostu umarło już, co było kiedyś. Nie. U was będzie tak, jak u mnie. Nie znacie tego? Tak się często dzieje. Cóż on, ten młody, będzie mi mówił, jak wygląda życie? Ja już tu 40 lat z Bogiem żyję i wiem, jak to wygląda. Ale co wiesz, bracie? Co wiesz, siostro? Wiesz tylko to, że twoje życie nie jest spełnione. I nikt nie jest temu winien. Tylko to, co dzisiaj Bóg mówi do ciebie, nie zostało u ciebie zachowane. Albo ludzie, nie żyjemy w wierze w ludzi, ale pielgrzymujemy w wierze w Chrystusa. Nie czerpiemy wiarę z tego, co widzimy, ale spodziewamy się tego, o czym wiara nam mówi. Często zupełnie mylimy różne rzeczywistości. Jak jest z Twoją miłością? Jak jest Twoją wiarą? Jak jest Twoją służbą? Jak jest Twoją wytrwałością? Gdzie to wszystko jest? Czasami zdarza mi się w moim zborze, że mówię, słuchajcie, potrzebuję ludzi do tego czy owego. Są różne zajęcia w zborze, to już wiecie. I czego się powinienem spodziewać jako pastor? Ja wam powiem, czego się spodziewam. Lasu rąk. Tylu rąk, a jest ich powiedzmy około 150, więc powinienem widzieć tyle. No jakby ktoś jeszcze dwie podniósł, to wiecie, wybór jest nieprawdopodobny. W zależności od tego, jaka to byłaby praca, starszych na przykład bym odsunął, bo za ciężka, albo młodszych bym odsunął, bo nie mają tyle doświadczenia. Ale nie mam takich okularów, żeby się dokładnie przyjrzeć, bo nic nie widzę. Mgła jest? Nie widzę. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, ponieważ ja tego nie rozumiem. W mojej głowie to się nie mieści. Jeśli moja żona mówi do mnie, słuchaj, potrzebuję tego czy owego, to może mi się czasami nie podobać, ale wiecie, jak ten marnotrawny syn wstaje, mówię, okej, robimy. A jak to jest z nami? Nie wiem, czy u was też proszą do służby, szukają do służby. Ja wierzę w to, że u was akurat las rąk jest. Tamci na górze to może nawet sufit przebijają. No bo przecież jedna osoba tego nie obrobi, prawda? Wszyscy to robią. Na tym polega gorliwość właśnie. Dla kogo to robię? Nie dla ludzi. To robię dla mojego Pana. Pracuję dla mojego Pana. Wiecie, podobało mi się kiedyś świadectwo pewnego człowieka, który, no bardzo prosty człowiek, tak bym to ujął, nie będę się rozwodził. I mówi tak, wiesz, malowałem ścianę i patrzę na tę ścianę jakoś krzywo pomalowana. I mówię, Panie Jezu, czemu my tak krzywo malujemy tą ścianę? Rozumiecie, o co mu chodziło? On nawet taką prostą rzecz jak malowanie ściany robił z Panem. I nie mógł się nadziwić, że jest krzywo pomalowana. Jak on z Panem Jezusem mógł krzywo ścianę pomalować? Potrzebujemy takiej wiary, jaką mają dzieci. Prostej, zwyczajnej. A wiecie, co my robimy często? Ktoś wychodzi za kazalnicę, otwieramy Biblię i sprawdzamy, czy kropka i kreska się zgadza. Jak się nie zgadza, no to problem. A gdzie nasze serce? Owszem, sprawdzajcie mnie. Jak coś źle mówię, to mi wytykajcie. Ale ludzie, chodzi o życie, a nie chodzi o kropki i kreski. To faryzeusze tak funkcjonowali. Ale wierzący ludzie, ludzie kochający Jezusa, tak nie funkcjonują. Nie mogą tak funkcjonować. Także do kościoła w Tiatyrze Jezus powiada w 25 wersecie, trzymaj się tylko mocno tego, co posiadasz, aż przyjdę. Oczywiście muszę coś posiadać, żeby to trzymać. Bo jeśli nic nie posiadam, to cóż mam trzymać? Ale przecież my nie jesteśmy ludźmi, których Bóg nie obdarowuje. Kiedy Jezus ma swoich uczniów, to ich uczy. Napełnia ich Duchem Świętym. Odkłada się w tych ludziach doświadczenie, mądrość, aby innym później tej mądrości udzielać, aby z innymi się dzielić, aby błogosławić następne pokolenia. Nie obraźcie się, jeżeli kogoś uraża, ale czasami przyglądam się i niektórzy ludzie, jak te takie malutkie przychodzą, to mówią, a idź sobie, a idź sobie, a za głośne jest, a za dużo biega. Do Jezusa przyszły tylko grzeczne dzieci. Wiecie, one miały krawaty, one miały pięknie wyczyszczone budki, były super uczesane. I tak stały, tak patrzyły w tego Pana Jezusa. I co On nam powie? Nie. Jak ktoś kiedyś był w krajach arabskich czy w Izraelu i widział te małe dzieci, to nie są nasze dzieci. Nasze dzieci to siedzą przed ekranem komputera, a tamte szaleją. I takie przyszły przed Jezusa. Jak On to zrobił, że Go słuchały? To zapytajcie swoich własnych serc. A słuchały Go. Jeśli masz coś, to trzymaj to, abyś mógł udzielać innym. także swoim dzieciom, także innym dzieciom, także nowonarodzonym w Chrystusie. Mam, więc się dzielę. Nie mam, nic nie daję. Dzisiaj rano przygotowaliśmy się na to, żeby tu przyjść. Ja chciałbym zadać wam pytanie. Nie odpowiecie oczywiście publicznie, ale chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli. Co przynieśliście dzisiaj do kościoła? Ja wiem, że wielu z nas przyszło ze świadomością, że będzie gość i że będzie coś mówił. No, posłuchamy jakiegoś kazania. Ale to znaczy, że przyszliśmy coś wziąć. Ale co przynieśliśmy do kościoła? Co dzisiaj, bracie, siostro, przynieśliście ze sobą? Nie wiem, ale wy musicie wiedzieć. Być może wystarczyło przynieść piękny uśmiech i przywitać się z kimś, kto wie, że zawsze go obchodziłem daleko. Ho, ho, cud. Zaraz o poranku cud. A może któraś siostra, może i brat, bo i tacy są, upiekła coś wspaniałego. Żeby się podzielić, tak po prostu, albo komuś, wiecie, podsunąć. Masz tutaj takie dobre, dla ciebie zrobiłam. To są zwykłe, pełne miłości odruchy. Co przynosimy do kościoła, to chcę wam coś powiedzieć. To wynosimy z kościoła. Jak nic nie przyniosłeś do kościoła, to nic nie wyniesiesz. Nic nie wyniesiesz. Natomiast pewnie powiesz, że przyjechał kaznodzieja i krawata nie miał. Ja nie lubię krawatów. Wybaczcie. Ale jeśli tylko tyle wyniesiesz, to tylko tyle przyniosłeś. Przykro mi. A Jezus mówi, że ma bogactwo dla ciebie. Ja tam wolę być bogaty niż mieć krawat. Naprawdę, wierzcie mi. Wolę być bogaty w Chrystusie niż mieć krawat. Bo można z zewnątrz fantastycznie wyglądać. Świetnie się prezentować. Używać głęboko teologicznego języka. Ale ludzie wychodzą i dalej są głodni, bo się nie najedli. Ja mam nadzieję, że Bóg nas karmi dzisiaj. I mam nadzieję, że wyjdziemy stąd nakarmieni. Ale też mam nadzieję, wiecie na co? Że za tydzień coś przyniesiecie do kościoła. Nie, że ja tu przyjadę, żeby się nakarmić, bo mnie tu nie będzie za tydzień. Ale będą inni. I będą czekali na ten pokarm. Na miłość, na dobre ciasto, na uśmiech, na dobre słowo, na może na zaproszenie po raz pierwszy. I zobaczycie, jak brat, którego nigdy nie zaprosiłeś, którego zapraszasz, mdleje na twoich oczach z wrażenia. Cud. Zaprosił mnie. Tak funkcjonuje ciało. Trzymaj mocno, co masz, a jak nic nie masz, to na kolana. I proś Boga o przebaczenie. Następny kościół to kościół Sardes. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Czy ktoś z nas chciałby usłyszeć od Jezusa takie słowa? A może jest tutaj ktoś, kto słyszy dzisiaj od Jezusa: bądź czujny i utwierdź, co jeszcze ledwo, ledwo żyje. Bo stwierdziłem, że twoje życie nie jest doskonałe przed moim Ojcem. A to nie jest koniec jeszcze. Jeszcze Bóg nie zabiera cię z tego świata. Jeszcze możesz to zmienić. Jeszcze jest taka możliwość. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Pamiętaj, co usłyszałeś. Moi drodzy, czy pamiętamy, czego nas uczono? Czy pamiętamy, co słyszeliśmy? Czy też mamy kompletną pustkę w głowie i w sercu? Ilu z nas pamięta jakieś zwroty z Biblii i żyje nimi? I są one pomocne w różnych sytuacjach. Ilu z nas, będąc w pewnych trudach, w pewnych dylematach, sięga po Boże Słowo, nie na półce, ale do głowy, do serca. I mówi, nie, ja tak nie mogę postąpić. Dlatego, że mój Pan mówi, że to jest niewłaściwe, że to jest złe. To są dowody na to, że pamiętam, że uczę się, że coś zmienia się w moim myśleniu, w moim sercu. Tamci ludzie tak nie żyli. Tamci ludzie nie funkcjonowali w ten sposób. Dlatego Jezus mówi, zmień to. Zmień to. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Pamiętaj, co usłyszałeś. I strzeż tego. I wreszcie Jezus mówi do tamtego kościoła, upamiętaj się. Upamiętaj się, czyli wyznaj swoje grzechy. Pozbądź się swoich grzechów. Nie znam was, nie wiem, kim jesteście. Ale jeśli przyszedłeś tutaj dzisiaj jako grzesznik, to Jezus mówi, pozbądź się swoich grzechów. Zostaw je i zacznij żyć ze mną. A jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, jest ci wszystko obojętne już, to pamiętaj, że Jezus mówi się do ciebie, upamiętaj się, bo to nie jest droga do zbawienia. Upamiętaj się i pozbądź się ze swojego życia wszelkiego zła. Dalej mamy kościół w Filadelfii. Wiemy, że to jest kościół, który cieszył się prawdziwą miłością Chrystusa. Jezus go chwali. Ale przeczytajmy to. Znam uczynki twoje. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy uważnie to przeczytali, bo to jest coś niezwykle ważnego, niezwykle istotnego. Zanim znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Co tutaj Jezus mówi do tych ludzi? Mówi, znam was, wiem, kim jesteście. I mówi do nich tak, sprawię, że wszystkie drzwi przed wami będą otwarte. Czy wiecie, że to jest coś niesamowitego? Ci ludzie żyli w bliskiej społeczności z Bogiem. Ci ludzie kochali Pana. Ci ludzie słuchali swojego Pana. A Pan mówi, wszystkie drzwi wam otworzyłem. Jak często nam się zdarza trafiać na zamknięte drzwi? Modlimy się, nic. Rozmawiamy z ludźmi, nic. Rozglądamy się wokół, nic. I wielu mówi, Bóg do mnie przestał mówić. Nie. To ty przestałeś słyszeć. Zacznij tak, jak Jezus mówi do Kościoła. Zacznij od miłości. Zacznij od tego, żeby On stał się najważniejszy, jedyny w twoim życiu. A zaczniesz słyszeć Jego głos. I zaczniesz rozumieć, co mówi do ciebie. I zobaczysz, że wszystko, co było pozamykane, jest pootwierane. Tylko patrzyłeś w niewłaściwą stronę. Jest coś niezwykłego w życiu z Bogiem, czego nie da się opisać słowami, a czego doświadczają ludzie, którzy tak właśnie żyją. Głęboka społeczność z Panem sprawia, że widzimy pootwierane drzwi i wchodzimy w te drzwi i czerpiemy bogactwo, które Bóg dla nas przygotował. Przecież to Jezus powiedział, módl się o co chcesz, a będzie ci dane. Ilu z nas doświadczyło czegoś takiego? Czy Jezus się pomylił? Czy Jezus okłamał nas? Czy nas oszukał? Czy zwiódł nas? Nie. Jeśli uważnie przeczytamy ten fragment, tam jest mowa o bliskiej społeczności z Bogiem, kiedy to możemy o wszystko się modlić, o wszystko prosić i otrzymujemy. Taki był Kościół w Filadelfii. Taki był Kościół w Filadelfii. Niewielką miał moc, ale miał otwarte drzwi. I mógł powiedzieć każdemu, jaki jest Bóg. Bóg, w którego wierzymy. I ten sam Kościół ma jeszcze inną obietnicę, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na ten list, te słowa nie były skierowane do kościoła Filadelfii. One bardziej pasują do nas. Boisz się przyszłości? Ilu z nas się lęka przyszłości? Ilu z nas się martwi tym, co przyjdzie? Ilu z nas się boi, że może stracić pracę, że nie będzie miało jak wykarmić swoich dzieci? A Jezus mówi, nie lękaj się. Nie lękaj się, ponieważ zachowałeś mój nakaz, aby być przy mnie, aby być mi wiernym. Nie lękaj się. Ja cię zachowam, kiedy przyjdzie ten trudny czas. I wreszcie dochodzimy do kościoła w Laodycei. Jeżeli jest prawdą, jak wspomniałem na początku, że te 7 listów obrazuje nam całość kościoła przez wszystkie lata, i jeżeli ten 7 list mówi nam o ostatnim okresie kościoła, to w jakim okresie my żyjemy? Czy nie jest to ostatni okres? I czy list do Laodycei, który zapewne wielu z nas zna, nie pokazuje nam, że coś dziwnego, coś niepokojącego, coś bardzo bliskiego prawdy jest tutaj napisane? Bo tu jest napisane o pewnym kościele, który był zadowolony z siebie. Tu jest napisane o kościele, który niczego nie potrzebował. No przeczytajmy to. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Greka mówi, zwymiotuję cię. Co jest bardziej prawdziwe, ponieważ oznacza to, że to było niestrawne. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję karcem i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest przerażający widok, powiem wam, bo on mówi, że Kościół zebrał się, a Jezusa wyrzucili za drzwi. Bo on nie pasuje do dzisiejszego świata. On nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Ewangelia jest twarda. Ewangelia konfliktuje nas z różnymi ludźmi. Uniemożliwia nam jedność ze wszystkimi. Ewangelia oczekuje od nas życia, którym się nie da żyć w dzisiejszym świecie. No bo jak to można w jednym małżeństwie przeżyć całe życie? Jak to można się nie zastanawiać nad tym, ile dzieci można mieć lub nie można mieć? Jak za dużo, to zabijemy. Jak za mało, to kupimy. Ta lista jest strasznie długa. Strasznie długa. I jeśli tę listę przyłożymy do Biblii, to wiecie, co się stanie? Ta lista po prostu odpadnie z Biblii, bo ona tu nie pasuje. Co zrobić więc, żeby tak zwani chrześcijanie przełknęli tę listę? Wyrzucić Jezusa za drzwi. A teraz mam takie pytanie, co by było, gdyby było zebranie rodzinne i wyrzucili was za drzwi? Co byście zrobili? A ja wam powiem, co byśmy zrobili. Poszlibyśmy. A Jezus tam stał i pukał. Nie obraził się. Nie wiem, jakich słów użyć, żeby opisać taką miłość. Nie mam pojęcia. Nawet najlepiej żyjący ludzie, najbliżej Boga, Nie potrafią tego do końca zrozumieć. Ale jeśli uważnie czytamy ten fragment, to tam jest napisane, że kiedy on stoi u tych drzwi i kołacze, to nie czeka na to, że otworzą mu drzwi, aby wszyscy go zaprosili. Tylko tu jest napisane, że on tam czeka, aby ktoś mu otworzył drzwi. I on tylko do tego człowieka przyjdzie. Reszta może dalej robić to, co uważa za chrześcijaństwo. Pomyślmy, moi drodzy, czy gdzieś w naszym życiu nie poszliśmy za daleko? Czy gdzieś w naszym życiu nie pogubiliśmy tego, co Jezus nazywa cennymi perłami? Nie rzuca się tego przed wieprze. To jest cenne. Jak jest z naszym życiem? Co w naszym życiu ma prawdziwą cenę? Czy nie wyrzuciliśmy Jezusa poza drzwi naszych domów? Wiecie, wyrzuciliśmy Jezusa poza drzwi naszych szkół, naszych przedszkoli, naszych uczelni. To prawda. Wyrzuciliśmy go za drzwi naszych urzędów. To prawda. Ktoś powie, ale co ja mogę zrobić w tej sprawie? To powiem wam, co chrześcijanie mogą zrobić, a zrobili ostatnio. Pewnie jak ktoś się interesuje tym, co dzieje się w świecie, to pewnie usłyszał, że w Kolumbii zawarto pomiędzy komunistyczną partyzantką a rządem porozumienie, żeby zawrzeć pokój. I konieczny był plebiscyt, konieczne było referendum w tej sprawie. I wszyscy byli pewni, że to referendum jest wygrane. Okazało się, że Kolumbijczycy powiedzieli nie. My nie chcemy takiego pokoju. I świat stanął w zdumieniu, bo no jak ktoś może nie chcieć pokoju? Ale wiecie, dlaczego oni odrzucili to referendum? Dlatego, że w tym dokumencie, liczącym prawie 700 stron, niemal 1/4 tego dokumentu zajmują informacje o tym, że od momentu wejścia w życie tego porozumienia rząd kolumbijski przeprowadzi reformy, które mają na celu nauczania gender w szkołach, umożliwienia małżeństw homoseksualnych, zalegalizowania aborcji i mnóstwo innych tego typu rzeczy. I kiedy to wyszło, to wiecie, co się stało? Zadziałał Kościół. Dlatego, że w Kolumbii mnóstwo jest ludzi wierzących. I Kościół powiedział nie, my na to nie pójdziemy. I chociaż Kościół nie miał telewizji, nie miał radia, nie miał prasy, zorganizował społeczeństwo i zwyciężył. My możemy zmieniać rzeczywistość. My możemy przeciwstawiać się złu. My możemy powiedzieć nie diabłu. Ale tylko wtedy, kiedy Jezus jest w naszych sercach. A nie wtedy, kiedy jest za drzwiami naszych serc, naszych domów. Ja nie wiem, czy u was coś takiego można znaleźć, ale w Polsce można kupić takie tabliczki z napisem: ja jestem świadkiem waszych rozmów, waszego życia w domu. Podpisano Jezus Chrystus. Co my robimy w domu? Jak postępujemy w naszych domach? Bardzo często rozmawiam z ludźmi, którzy ubolewają nad tym, że ich dzieci, kiedy dorosły, odeszły do świata. Na początku takie małe pocieszenie. Niektóre wracają. To jest prawda. Niektóre wracają. Ale dlaczego idą do świata? Dlatego, że w domu naoglądały się tego, czego nie powinny się oglądać. Dlatego, że rodzice mówili, że to jest święte, a żyli czymś zupełnie innym. Kompletnie czymś innym. A młodzi ludzie nie są głupi. Więc jeżeli oni mówią, że to jest ważne, a tak nie żyją, to dlaczego my mamy tak żyć? Z jakiego powodu? Jeżeli Ewangelia jest dla mnie ważna, a masz syna, czy przyszło ci do głowy, żeby tego syna przygotowywać kiedyś do służby pastorskiej? Obawiam się, że kiedy powiem, że nie przyszło ci do głowy, to będzie to prawdziwe. A powiem dlaczego? Bo to się nie opłaca. Kto z tego wyżyje? A przecież naszym obowiązkiem jest uczyć dzieci Słowa Bożego. Tak mówi właśnie Słowo Boże. Nie ma lepszej służby, nie ma lepszej pracy jak ta na niwie pańskiej. Przecież jesteśmy tu tylko jakiś krótki czas. Niektórzy są ledwo 20 lat. Inni tak, dożywają nawet 100 lat. Ale cóż to jest wobec wieczności? Co stąd zabierzemy? Nasze wykształcenie? Zabierzemy stąd nasze bogactwo? Naszą pozycję społeczną? Staniemy przed Bogiem, co powiemy? No byłem prezydentem. No i gdyby słyszał, to aniołowie powiedzieli, bo on nic nie rozumie. Bo to nie o to chodzi, kim jesteś tutaj. Chodzi o to, kim będziesz tam. Ale zanim tam będziesz, to musisz przeżyć tutaj jakiś okres swojego życia. A Jezus dzisiaj nam przypomniał pewne podstawowe prawdy. Ostrzegł nas, niewątpliwie nas ostrzegł. Na podstawie tego, co tamte kościoły przeżywały, uczy nas, czego powinniśmy się wystrzegać, a o co powinniśmy dbać. I możemy spokojnie powiedzieć, że tym, co dla Jezusa jest najważniejsze, to przypomnienie nam, że On jest jedyną miłością swoich uczniów. Niektórzy mówią tak, Bóg najważniejszy, rodzina na drugim miejscu, służba na trzecim. Powiem wam, nie zgadzam się z tym, to jest nieprawda. Na pierwszym miejscu jest Jezus, na drugim miejscu jest Jezus, na trzecim miejscu jest Jezus, na czwartym miejscu jest Jezus. Bo Jezus powiedział, najpierw szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Czy szukamy wszędzie, zawsze Królestwa Bożego? Czy zabiegamy o Królestwo Boże? Czy kochamy Boże Królestwo? To przynośmy do Bożego Królestwa dobre rzeczy, które z serca pochodzą. Bo Jakub uczy nas, że wiara ma swoje uczynki. Zapraszajmy się wzajemnie. Pieczmy dla siebie ciasta. Uśmiechajmy się do siebie. Pomagajmy sobie każdego dnia. Myślmy o sobie, módlmy się o siebie wzajemnie. A jak to już zrobimy, to pójdziemy do niewierzących. I zrobimy z nimi to samo. Jak myślicie, ilu z nich przyjdzie do Pana? Ja nie wiem ilu, ale jacyś przyjdą. Bo powiedzą, to jest niemożliwe, żeby ludzie tak kochali sami z siebie. To jest niemożliwe, żeby żyli tak sami z siebie. Coś w tym musi być. A my wiemy, że nie coś, tylko ktoś. Jezus Chrystus. Dla ludzi wierzących Jezus Chrystus jest wszystkim. I On wystarczy. Nie bój się o swoją żonę. Jeżeli jest w Chrystusie, jest wszystko w porządku. Nie bój się o swoje dzieci. Jeżeli są w Chrystusie, jest wszystko w porządku. Ale jeśli twoja żona nie jest w Chrystusie, to masz problem. Jeśli twoje dzieci nie są w Chrystusie, masz problem. Jeśli twój kościół nie jest w Chrystusie, to masz jeszcze większy problem. Moi kochani, podoba mi się tutaj i mam nadzieję, że z powodu tego kazania nie podejmiecie decyzji, że już więcej go nie zapraszamy. Ale jeśli to z powodu tego kazania, to chętnie przyjmę na siebie ucisk i z pokorą nie przyjadę już nigdy więcej, bo wiem, że to, co wam powiedziałem, to nie jest coś, co płynie tylko z mojej głowy. To jest po pierwsze tu zapisane, a po drugie, nie wiem z jakiego powodu, ale Bóg mi to położył na sercu, kiedy tutaj jechałem do was. Niech to tam zostanie w naszych sercach. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Ty wiesz, co jest dla nas dzisiaj najbardziej potrzebne. Chcę Cię prosić, Panie, o te wszystkie serca, które wystawiły Ciebie poza drzwi. Chcę Cię prosić, Panie, żeby te serca dzisiaj zostały poruszone i żeby te drzwi zostały uchylone dla Ciebie. Chcę Cię prosić o wszystkie serca, które przeżywają trudności, Panie, abyś Ty przyszedł dzisiaj z pocieszeniem, Abyś też pokazał, Panie, z jakich powodów te trudności funkcjonują. Czy aby nie jest to grzech? Czy aby nie jest to zaniedbanie? Czy aby nie jest to brak czujności? Proszę Cię o te wszystkie serca, które nie odczuwają miłości Twojej i miłości ludzi. Abyś, Panie, dzisiaj otoczył je swoją miłością, ale też, żebyś dzisiaj, Panie, pozwolił tym ludziom, aby otrzymali miłość od swoich braci i sióstr. Nie wiem jak, ale Ty wiesz, Panie, jak to można zrobić i wiesz, co trzeba zrobić. Proszę Cię, błogosław to miejsce. Błogosław tych ludzi, których tutaj dzisiaj zgromadziłeś. Niech Twój pokój, niech Twoja miłość wypełnią ich serca, Boże. I niech Twoja radość się pojawi. Radość z tego, że należymy do Ciebie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty obiecałeś, że będziesz o nas dbał, będziesz się troszczył o nas i zachowasz nas od wszelkiego zła. Amen.